Audycja księdza Krzysztofa Ślicznego, diecezjalnego asystenta grup modlitwy Ojca Pio.
Dobry ojciec i uparta owieczka, korespondencja z Rafaeliną Czerazę. Pokój i dobro, bardzo serdecznie witam w naszych spotkaniach ze świętym ojcem Pio, który pragnie pomagać przez swoje listy Rafaelinie Czerazę. Dobry ojciec i uparta owieczka to cykl tych spotkań. One są kierownictwem duchowym, one są podawaniem ręki osobie, która potrzebuje pomocy. Przejdźmy do następnego listu. List datowany na 27 maja 1914 roku. Pisze go Rafaelina do ojca Pio z Foggi, ze swojego rodzinnego miasta. Jezu jedyny, Duchu Najświętszy, pomóżcie mi. Wielebny Ojcze Pio, całym sercem dziękuję Jezusowi, ponieważ wy niczego nie chcecie za list, który do mnie dotarł. Jakaż to radość dla mojej biednej duszy, ale jak zwykle tkwi we mnie jeszcze rozgoryczenie z powodu wielu wątpliwości. Jesteście dla mnie bardzo dobrzy. Okazujecie mi miłosierdzie, słodycz, przebaczenie. Nie zasługuję na żadne z nich i boję się tego nadużywać. Bądźcie dla mnie raczej surowi i rygorystyczni. Zasługuję na bicz, którego użył Jezus, by wypędzić przekupniów ze świątyni. Czy buntownicze, niecne, pyszne ja nie profanuję nieustannie świątyni powierzonej mi przez Jezusa, czyli mojej duszy? Tak bardzo jestem zła. Moja przewrotność podpowiada mi jednak, że jestem dobra. Niech Jezus uwolni mnie od tej najgorszej ze wszystkich win, której absolutnie nie chcę popełniać. Przecież z tego powodu upadł Lucyfer. Bardzo boję się mojej słabości i małości. Złe namiętności, żywe, zajadłe, nieustannie panują nade mną. Nie zgadzam się na nie, chociaż wielokrotnie wybawiają mnie od potwora przeklętej pychy. Czytam tak dużo pięknych i dobrych rzeczy, myślę i mówię o nich, jednak ich nie czuję, a jeszcze mniej je praktykuję. Za to rzeczy złe, wprost przeciwnie, odczuwam je jako żywe, palące, wybujałe, przemożne. Do czego zatem przykleić dumę, zarozumiałość, pychę? W iluż dobrych, prostych, kochających Jezusa duszach podziwiam prawdziwą cnotę, delikatność sumienia, a ja gubię się, czerwienię, wstydzę i załamuję. Chciałabym choć jeden raz, mój Ojcze, porozmawiać z wami w konfesjonale, by dać wam prawdziwy obraz mojego sumienia. Z listów będzie się wyłaniać ogromna doza zarozumiałości, miłości własnej, iluzji, oszustw, ale na tym nie koniec. Boję się zawsze bardzo samej siebie, mojego głównego wroga. Jestem tak bardzo zła. Pomóżcie mi się nawrócić. Módlcie się wiele o moje szczere nawrócenie. Proście Jezusa, aby mnie przemienił w siebie. Rozmawiajcie z Jezusem każdego dnia, mówcie Mu o mnie. Powiedzcie, że nie wiem, jak Mu się odwdzięczyć za dobro, które mi wyświadcza, pozwalając Wam pisać do mnie z tym ewangelicznym miłosierdziem, godnym syna biedaczyny z Asyżu. Powiedzcie Mu, że pomimo udzielanej mi pomocy oraz otrzymywanych łask, pozostaję zawsze tą samą ofiarą namiętności. Wszystkie moje chęci, wszystkie pragnienia spalają na panewce. Potrzebne są fakty, a nie puste słowa. Kochający go prawdziwie praktykują cnoty, żyją nieustannie w samotności, milczeniu, w cierpieniu. Jakże głębokiego pokoju musi doświadczać ten, kto żyje życiem wewnętrznym. To jedna z wielu pięknych i dobrych rzeczy, w których myślę, ale ich nie czuję. Jak wygląda moje życie, skoro to pojmuję i równocześnie nie godzę się na żadną cnotę? A mimo wszystko, wy, dobry ojcze, mówicie, to dokładnie wasze słowa, że wielką korzyść wynosi moja dusza z miłosnych żartów niebieskiego oblubieńca, a moja miłość nie jest ani bezwładna, ani bezpłodna. Czy to wszystko jest we mnie możliwe? Albo ja nie potrafię dobrze się wysłowić, albo Jezus nie mówi wam nigdy o mnie, jedno z dwojga. Odpowiedzcie mi, a ja ślepo temu uwierzę. A więc uważajcie, że jestem bezczelna, skoro pozwalam sobie na zastrzeżenia w stosunku do was, ale przebaczcie mi, Ojcze, ukażcie mnie. Muszę jednak powiedzieć wszystko, co roi się w moim umyśle i duszy. Współczujcie mi, ukażcie mnie, powiedzcie mi, co o tym myślicie. Powiedzcie mi jeszcze, mój Ojcze, co Jezus mówi o tych naszych świętych rozmowach. To jedno z pytań pozostawionych bez odpowiedzi, co do których dobrotliwie prosicie mnie, abym zawsze bez skrępowania prosiła o wyjaśnienie jeden raz, drugi czy trzeci, to wasze dokładne słowa. Co powiedzieć na kolejny fragment? Skarżycie się, że nie odpowiadam na wszystkie wasze pytania i z tego powodu czynicie mi słodkie wymówki. Nie pozostaje mi nic innego, jak prosić was o wybaczenie i błagać, abyście się na mnie nie gniewali, gdyż nie ma w tym mojej winy. Jakiego języka używacie, mając do czynienia z tym nędznym insektem? Korzę się, uniżam, wyniszczam. Proszę was, nie uniżajcie się tak bardzo dla mnie. Nie czyńcie tego więcej, proszę, przebaczcie mi, ukażcie mnie. Teraz przejdźmy do spraw drażliwych. Ciernie, ciągle ciernie, moja biedna siostra dalej cierpi. Co będzie dalej? Módlcie się. Potrzebna jest jej zmiana środowiska. Nie mamy jednak pewności, dokąd pójść, jaki obrać kierunek, jaka będzie wola Jezusa. Ciągle boimy się pomyłki. Powiedzcie o tym Jezusowi, dajcie mi znać. Pozwolę sobie prosić jak najszybciej. Czy powinniśmy spakować bagaże i udać się tam, gdzie zechce Jezus, dla jedności z Nim, dla pokoju ducha, dla odnowy nader zniszczonego zdrowia mojej siostry? Powiedzcie mi o tym, nie zapomnijcie. Polecam wam mojego brata. Nadal jest z nami w stanie wojny. Co stanie się we wrześniu, kiedy będzie musiał zwolnić nam dom rodzinny, byśmy mogły z nim zamieszkać? Niech Jezus o to zadba. Nieszczęśliwa wdowa, moja krewna, żyje ciągle w niedostatku. Ojciec nie może utrzymać jej w swoim domu z powodu licznej rodziny. Ona z trojgiem dzieci szuka mieszkania. Jest załamana, nieszczęśliwa. Cierpi, milczy i ma nadzieję. Wczoraj wieczorem przyszła mnie odwiedzić. Przychodzi często. Była bardzo zdziwiona. Kiedy patrzę na nią, wszystko rozumiem i dogorywam. Jestem z nią związana od najmłodszych lat. Ma na imię tak samo jak moja święta ziemska mama i najświętsza słodka Matka Niebieska. Jest jedną z moich krewnych, do której czuję pewną szczególną słabość, dlatego że los nie był dla niej łaskawy. 10 lat małżeństwa, 10 lat udręki i łez. A finał? Tragedia samobójstwa, a w dodatku bardzo trudna sytuacja finansowa. Proście Jezusa o siły, pociechę i potrzebne łaski, a w końcu o wynagrodzenie jej, miejmy nadzieję, wszelkich cierpień. Pamiętajcie zawsze o potrzebach wszystkich osób dobrze już wam znanych, a szczególnie o mnie, potrzebującej wszystkiego. Mam pewien problem. Odczuwam w głębi duszy żal, który jest winą. Nie chcę absolutnie, by Jezus mnie wyzwolił. Każdego dnia od zachodu aż do rana z pojawieniem się światła wszystko mija. Jestem przyjaciółką światła, a ciemności napełniają mnie lękiem. gnębią mnie, a tymczasem powinny mi przypominać Getsemani, Kalwarię, gdzie znajduje się prawdziwa miłość. Jezus mnie przekonał, że jeśli chcę prawdziwie kochać, muszę przebywać na Kalwarii. Lecz ja, słaba, leniwa hipokrytka, uciekam od tego, gdyż nadal bardzo jestem przywiązana do świata i do siebie samej. Mówcie do mnie, Ojcze, niech Jezus oświeci was co do prawdziwego stanu mojej duszy, abyście mogli mnie prowadzić i rozjaśnić moje ciemności. Ale kim ja jestem, że pragnę tego, abyście się ciągle mną zajmowali? Jak wiele cennego czasu zabiera wam, biedny Ojcze, czytanie moich niedorzecznych listów, a ile trudu wam zadaję, kiedy musicie tak dużo odpisywać. Jezus wam odpłaci, nie wątpcie w to. Chciałabym wiedzieć, czy Jezus tego chce? Jeżeli nie, jestem gotowa poświęcić tę jedyną pociechę mojej duszy. To nieważne. Jestem bardzo samotna z Nim, zagubiona, roztargniona, niepewna, przygnębiona. Gdzie mogę się schronić? Powierzam się mojemu dobremu aniołowi. Jeśli pomoc i pocieszenie zsyła mi Jezus, a ja z nich korzystam, wtedy jest dobrze, za co Mu dziękuję. Jeśli natomiast szukam ich sama z siebie i ich nadużywam, jest źle i proszę Go o przebaczenie. Może pozbawić mnie wszystkiego, byleby pozostawił mi siebie. Ale On przynosi z sobą zawsze ciernie i krzyż. Wiem o tym. Niech mnie wspomoże Jego święta łaska. Wspaniałą, zaskakującą niespodzianką jest dla mnie to, że prosicie mnie o 3 nowenny do Najświętszej Maryi Panny z Pompeji i o moje nędzne komunie święte. Z posłuszeństwa wypełniam waszą wolę. Czy jesteście zadowoleni? W sobotę moja siostra udała się do kościoła kapucynów, kościół świętej Anny w Foggi, aby się wyspowiadać i wypełnić przykazanie. Nadal przystępuję do Komunii Świętej. Czy jesteście zadowoleni? Proście Jezusa, aby przytulił ją mocno do swego najświętszego serca i nigdy więcej jej nie opuszczał. Dziękujcie Mu za to w moim imieniu. Niech żyje Jezus! Dzisiaj rano czułam się bardzo szczęśliwa. Widząc Dziowinę zjednoczoną ze mną i moją przyjaciółką duchową u stóp Jezusa w świętej komunii. Nie potrafiłam jednak nic powiedzieć Jezusowi. Pozostaję oschła, niewdzięczna, niegodziwa, zawsze i wszędzie. Oby Jezus mi przebaczył. Och, gdyby Jezus zechciał każdego ranka obdarzyć Dziowinę swoim pocałunkiem eucharystycznym, ziemia stałaby się dla mnie rajem. Pragnę tego nieustannie, ale brak mi nadziei. Dla Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych. To ja rzucam kłody rozszerzaniu Jego Królestwa Miłości. Proście mocno o moje nawrócenie. Jestem bardzo, bardzo zła. Czy Jezus mi przebaczy? Napiszecie do mnie? Niech Jezus cierpliwie przypomina wam o wszystkim, co koniecznie musi mi powiedzieć dla dobra mojej duszy. Całuję z wielkim szacunkiem wasze dłonie. Błogosławcie mi zawsze razem z moją siostrą. Uboga tercjarka. Kochani, piękny ten list, który napisała Raffelina Cerasem do ojca Pio z taką prośbą o konkretne kierownictwo duchowe, sprawy bardzo duchowe, sprawy odbioru własnej osoby, ale także sprawy rodzinne, konfliktów, sprawy trudne, które ją jakoś rozbijają duchowo. To wszystko stanowi temat, z którym będzie miał się zmierzyć ojciec Pio. Popatrzmy, że Raffelina na początku listu pisze, że dziękuje Jezusowi za listy Pio do niej kieruje. że jest to dla niej wielka radość, dla jej biednej duszy. Ja potrafię coś docenić, jeśli widzę, że to coś mi pomaga. Podobnie jest, kochani, z tym, co przeżywamy w przestrzeni Kościoła. Jeśli ja cenię sobie sakrament pokuty, pojednania, spowiedź świętą, jeśli ja cenię sobie komunię świętą, jeśli ja cenię sobie, że w mojej parafii na każdej mszy świętej głosi się Słowo Boże i to zmienia moje życie, dotyka mojego serca, to ja zrobię wszystko, by się właśnie spotkać na Eucharystii z Bogiem, by posłuchać Jego słowa, Jego wskazań dla mojego życia, aby napełnić się Jego mocą miłości, mocą miłości Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego w Komunii Świętej. To ja, gdy upadnę, z wielką nadzieją uklęknę do zdroju Jego miłosierdzia w sakramencie pokuty. Rafaelina czasem przesadza. Pisze do ojca Pio, jak wielka grzesznica, największa na świecie. To jest to, co w teologii duchowości często nazywamy pobożną przesadą, że ktoś jest tak blisko Pana Boga, że dostrzega malutkie ślady jakichś tam niedociągnięć, ale odkrywa je jako coś wielkiego, strasznego, coś, co powoduje jego zatrzymanie w drodze do miłości. Mówi Rafaelina o swoim pysznym ja, że ona odczuwa, jakby miała się kręcić wokół samej siebie, że jest to taka pycha, że jest to taki egoizm, że jest to taki egocentryzm. I prosi ojca Pio, aby on jej odpowiedział, podpowiedział, co zrobić, jak zadecydować. Później Rafaelina pisze takie słowa, że czyta dużo pięknych i dobrych rzeczy, ale ich nie czuje. A co więcej, praktykuje tego, co pięknego przeczytała. A złe rzeczy wręcz przeciwnie. Kochani, czy czasem nie jest tak, że my mamy podobnie? Zachwycamy się czasem bardzo dobrymi kazaniami, dobrymi konferencjami, może gdzieś w internecie, w tym czasie szczególnie posłyszanymi, które często cytujemy i innymi się dzielimy tymi sprawami, ale gdy przychodzi czas, aby to wprowadzać w życie, wtedy nam jakby skrzydła opadają. Mamy mniej sił do tego. Rafaelina mówi, że często boi się samej siebie. Niektórzy święci mówili, że największym trudnością i drodze do Pana Boga nie tyle jest demon, co my sami. Możemy się rzucić w ramiona kochającego Boga, ale możemy zacząć wątpić, możemy rezygnować, możemy zachwycić się czymś, co nie jest z Boga. I dlatego Rafaelina mówi do ojca Pio, prosi go, błaga, pomóżcie mi się nawrócić. Nawrócenie to nie jest tylko jakiś spektakularny gest kogoś, kto bardzo, bardzo daleko był. To oczywiście też, ale nawrócenie to droga dla każdego i każdej z nas. Mamy każdego dnia stawać bliżej Boga, napełniać Jego łaską, Jego miłością. Szczere nawrócenie. Może właśnie to epidemia, czas, który przeżywamy, może stać się dla nas taką okazją, by zrobić coś więcej dla swojego życia duchowego, by pogłębić swoją wiedzę, chociażby biblijną. Może robić więcej, że znajdę czas na adorację. Będę łączyć mszę świętą z adoracją przed czy po mszy świętej. Niektórzy opowiadają, jak ten czas epidemii sprawił, że zaczęli robić coś, czego na co by nie mieli wcześniej czasu. Ktoś mi opowiadał, że zaczął się uczyć następnego języka obcego. Ktoś inny podjął internetowy kurs dokształcania swojego. Ktoś inny bardziej zadbał o swoją rodzinę, o czas ofiarowany swoim najbliższym. Dlaczego by nie zrobić kroku naszego ku Panu Bogu, by Jemu się bardziej powierzyć, oddać? Wspominałem wcześniej, że Rafaelina przeżywa takie mocne rozdwojenie pomiędzy tym, co czyni, a tym, co by chciała czynić, że to zło jakoś bardziej jest przyciągające. Kojarzy nam się fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian z 7 rozdziału, w którym Paweł mówi o tych skłonnościach upadłej natury. Posłuchajmy może tego fragmentu. Wiemy przecież, że prawo jest duchowe, a ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję prawu, że jest dobre, a zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodnie z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Tak więc umysłem służę prawu Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu. Święty Paweł właśnie mówi, gdzie mamy szukać pomocy w Bogu. Bogu, który jest naszą miłością, mamy szukać łaski i pomocy, aby On z nami był. Rafaelina pyta Ojca Pio, jaka będzie wola Jezusa. Rafaelina ciągle boi się pomyłki w sprawach tych rodzinnych, swojej relacji, ich bratem. Czuję, że może być to trudne, a więc prosi o podpowiedź, o taki Boży impuls. Czasem mówimy, że trudno jest być sędzią we własnej sprawie, że dobrze jak pewną sytuację ktoś pomoże nam ocenić z zewnątrz, niezaangażowane emocjonalnie dane wydarzenie. I taką rolę pełni kierownik duchowy, ktoś, kto nam towarzyszy w naszym życiu duchowym. Kierownik to nie jest to ten, który ciągle pokazuje tam idź, to zrób, tamtego, tylko pokazuje, pomaga nam odczytać to, co Pan Bóg chce nam dać. On idzie cały czas drogą i On za nas nic nie robi, ale pomaga nam odkryć, co Bóg dla nas przewidział. Każdego dnia, pisze Rafaelina, od zachodu aż do rana, z pojawieniem się światła wszystko mija. Jestem przyjaciółką światła, a ciemności napełniają mnie lękiem. Kochani, ile osób przeżywa taką trudność? W tym czasie jakoś szczególnie zdaje się, że spotykamy osoby, które mówią, proszę księdza, jeszcze w ciągu dnia, gdy jest wir pracy, spotkania z ludźmi, potrafię sobie radzić, ale gdy przychodzi wieczór, gdy zostaję sama, zostaję sam w moim mieszkaniu, wtedy jakby demony wychodziły, wtedy wszystko mnie odciąga, odciąga od pozytywnego myślenia, odciąga od modlitwy, czuję się bardzo zmęczonym człowiekiem. Czuję jakby zabrakło mojemu życiu jakiegoś żaru, który wcześniej był, który potrafiłam wykonać, zrobić krok ku temu, by się pożegnać, podziękować Panu Bogu za miniony dzień i z nadzieją położyć się spać. Chyba tej nadziei, kochani, nam dzisiaj bardzo brakuje. Może potrzeba się modlić o tą nadzieję, o tą ufność w Panu Bogu. W parafii, w której posługuję w Zdunach, jest kaplica Bożej Opatrzności. Wierni, którzy tam się modlą prawie 300 lat w tej kaplicy, gdzie wcześniej istniało Bractwo Bożej Opatrzności, bardzo często na koniec pewnych modlitw podejmują to wezwanie Zdunowska Opatrzności, czuwaj nad nami. Można gdzieś tam się uśmiechać, że to właśnie taka ta opatrzność jest. Ale jest w tym dużo słuszności. Bóg czuwa nade mną tam, gdzie ja jestem. Możesz śmiało powiedzieć, Kaliska Boża Opatrzności, Pleszewska Boża Opatrzności, Smardowska Boża Opatrzności, i to wszystko będzie prawdą, jeśli my chcemy tam, gdzie jesteśmy, zaufać Panu Bogu, przesunąć ciężar decyzji nie z tego, co mi się wydaje, co ja bym chciała, ale tak jak Pan Bóg chce. Jezu, ja Tobie ufam. Jezu, poprowadź moim życiem. Jezus mnie przekonał, dalej pisze Rafaelina, że jeśli chcę prawdziwie kochać, muszę przebywać na Kalwarii. Nadal bardzo jestem przywiązana do świata i do samej siebie. To właśnie przez krzyż bardzo często, podobnie jak Rafaelina, każdy z nas odkrywa dotknięcie Pana Boga. Bóg tak chciał zbawić świat poprzez mękę i krzyż swojego Syna, by nas przez zmartwychwstanie doprowadzić do pełni życia. Jesteśmy w tym czasie paschalnym, w czasie wielkanocnym. To czas wołania o Ducha Świętego. Boże, przyjdź do naszego życia z łaską Ducha Świętego. To czas radosny, pełen nadziei, pełen zaufania Panu Bogu. Boże, chcemy przeżywać to, co śpiewamy w pieśni. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Bóg jest na wyciągnięcie serca każdego, każdej z nas, tak blisko. W kościele, w świątyni, na świętej liturgii możemy Go spotkać, możemy z Nim się zjednoczyć. I dlatego możemy śmiało powiedzieć za Rafaeliną, dla Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych. To ja rzucam kłody rozszerzaniu Jego królestwa miłości. Jezu, ja Tobie ufam, ufam, że Ty pomożesz mi przeprowadzić, przejść przez życie, gdzie te trudne sprawy dzięki Twojej łasce staną się sprawami do rozwiązania, sprawami, które będą Tobie powierzone i z Tobą rozwiązane. Kochani radiosłuchacze, życzę Wam ufności w Panu Bogu. Szczęść Boże!
Audycja księdza Krzysztofa Ślicznego, diecezjalnego asystenta grup modlitwy Ojca Pio.